Radiowy poradnik medialny.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Iglicka. Dzisiaj w radiowym poradniku medialnym porozmawiamy o SEO, czyli o optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. Ma to poprawić widoczność strony w organicznych, czyli bezpłatnych, wynikach wyszukiwania. To tyle z teorii. Teraz czas na praktykę. W studiu analityk i komentator gospodarczy Janusz Pietruszyński. Czym tak naprawdę jest SEO? Słyszymy, widzimy gdzieś napis SEO. Co to w ogóle oznacza?
SEO to optymalizacja strony internetowej pod wyszukiwarki internetowe, czyli ułatwienie tej stronie, która jest pewnym uniwersum internetowym, dotarcie do odbiorców, czyli do osób, które powinny tę stronę wyszukać i zaznajomić się z treściami, które zostały tam umieszczone.
Czyli robimy to po to, żeby łatwiej było wejść na tą stronę?
Najpierw trzeba ją odnaleźć, by móc na nią wejść. To nie jest takie łatwe, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, codziennie, nawet w tym momencie, jak rozmawiamy, powstają kolejne strony internetowe. W związku z tym twórcy stron internetowych sięgają po bardzo różne narzędzia SEO, aby w jak najkrótszym czasie poprawić widoczność strony internetowej. Mówi się o tym, że jeżeli nie ma Ciebie na pierwszym ekranie wyszukiwarki Google, to tak naprawdę Twoja strona nie istnieje.
To co zrobisz, żeby istniała?
Po pierwsze, ona musi być, ona, czyli ta strona, wykonana prawidłowo od strony technologicznej. Algorytmy Google, ale przypomnę, że to nie jest jedyna wyszukiwarka, bo mamy jeszcze wyszukiwarkę Bing oraz kilka nowych sposobów wyszukiwania informacji, o czym sobie za chwilkę porozmawiamy. Sprawdza, czyli indeksuje, czy strona posiada właściwe kody, czy została napisana właściwym językiem informatycznym, czy szybko się ładuje, czy jest lekka, czy jest ciężka, czy nie zawiera błędów, na przykład tak zwane ślepe strony, które zostały wykonane, a nic na nich nie ma. I po tym skanowaniu tej strony, po tym zaindeksowaniu, algorytmy podejmują decyzję, czy ta strona posiada tak zwaną wiarygodność technologiczną. To jest pierwsza warstwa. Druga to jest zawartość tej strony i to jest klucz do zrozumienia SEO. Czy ta strona internetowa odpowiada na pytania, które może sobie zadać osoba poszukująca takiej usługi albo takiego produktu. Pisanie treści na strony internetowe jest de facto próbą przewidzenia, co użytkownik lub użytkowniczka wpisze w Google i czy nasza strona na to pytanie odpowie.
To jest bardzo trudne, bo na przykład szukamy fryzjera, wpisujemy fryzjer.
Nie każdy wpisuje fryzjer. Niektórzy wpisują, ile kosztuje koloryzacja, a niektórzy napiszą, co to jest kreatynowe prostowanie włosów. Ludzie wpisują bardzo różne rzeczy w bardzo różnym czasie. W związku z tym strony reagują na te zapytania w sposób dynamiczny, bo strony powinny być aktualizowane, ale też wyszukiwarka indeksuje te nasze zapytania. Jeżeli pojawi się jakaś nowa moda, zostanę chwilę przy tym przykładzie, pojawi się jakaś nowa moda na przykład na badanie na skórkę głowy przy użyciu mikroskopu albo kamery, to Google będzie pokazywał te strony, preferował będzie te strony, które posiadają tego rodzaju treści u siebie w tych zasobach internetowych. To jest cały czas praca, która nigdy się nie kończy, dlatego że zmieniają się pewne priorytety zapytań do Google'a. Coraz więcej nowych użytkowników wchodzi również do przestrzeni internetowej. Zmienia się waga tych pytań, mamy różnego rodzaju trendy, mamy nowości. W związku z tym niektóre strony mają najlepsze, strony internetowe, najlepsze lata już za sobą, czyli straciły pozycję z top 20, czyli spadły niżej w wynikach wyszukiwania, a z kolei inne strony, na przykład młodsze strony, czyli takie, które powstały niedawno, bardzo szybko przesuwają się w górę tego wyszukiwania, bo zawierają treści adekwatne do tych zapytań, które teraz się pojawiają.
Jak trafić z treścią, żeby trafić w te pytanie?
Do tego służą narzędzia, bezpłatne narzędzia. Podstawowym narzędziem jest narzędzie, które nazywa się Google Trends. To jest strona, którą Państwu polecam, czyli co w tej chwili wpisują Polacy do wyszukiwarki Google, czyli czym się interesują godzina po godzinie, dzień po dniu oraz tydzień po tygodniu. Pokazuje to narzędzie również pewne trendy. Te trendy nie są żadną niespodzianką. Pewne cykle są powtarzalne i z tego buduje się tak zwany kalendarz treści, czyli osoba, która tworzy stronę internetową lub nią zarządza, bo to są dwa różne zakresy obowiązków. Dynamizuje te treści, czyli pewne treści na stronie się ponownie pojawiają lub pojawiają się po raz pierwszy, a ta osoba, która teraz siada do stworzenia tej strony internetowej, uważnie przygląda się temu, co wynika z tego narzędzia. Drugim narzędziem to jest narzędzie z rodziny monitoringu internetu, czyli tak naprawdę możemy sobie przeanalizować, jakiego rodzaju komentarze w tej chwili pojawiają się w mediach społecznościowych. I tutaj docieram do czegoś, co jest trudnym wyzwaniem dla wszystkich SEO-wców, którzy pracowali w poprzednich latach. Bo jak my sobie rozmawiamy i myślimy sobie o wyszukaniu czegoś w internecie, pani redaktor zresztą podała dobry przykład, wpisujemy sobie coś do Google. Tak, ale to nie dotyczy wszystkich pokoleń. Im młodsze pokolenie w internecie, tym inne narzędzie do wyszukiwania informacji.
Dzisiaj... To ja co innego, gdzie indziej będę szukała wiadomości, a nie wiem, chociażby nastolatek gdzie indziej?
Jeszcze pomiędzy panią a nastolatkami jest jeszcze jedno pokolenie, Gen Z, bo jest tak, że wyszukiwanie w Google i niepodważalna pozycja Google jest mniej więcej do końca pokolenia milenialsów. W momencie, kiedy pojawiło się Gen Z, czyli mamy początek lat 10, pojawiły się media społecznościowe i na przykład w tej chwili drugą przeglądarką w Polsce jest YouTube. Ludzie na przykład szukają hoteli, wchodząc na YouTube'a, bo chcą zobaczyć, jak ludzie pojechali sobie do Egiptu, jaki filmik nagrali i nie chcą oglądać tych przefałszowanych zdjęć na katalogu biura podróży, bo wiadomo, że to jest jakaś sesja zdjęciowa i nie widać tego remontu, który jest obok. Chcą zobaczyć autentyczne treści. Natomiast kolejne pokolenie, czyli końcówka Gen Z i początek Alf, to są poszukiwania w TikToku, na Instagramie, więc jeżeli ktoś szuka dzisiaj pomysłu na dobrą kolację w Trójmieście, to każde pokolenie będzie szukało odpowiedzi na to pytanie, gdzie na kolację w Gdańsku, w innym uniwersum. Mm-hmm. I młodsi ludzie na przykład będą szukali po hashtagu na Instagramie, albo filmiki na TikToku, ktoś inny jeszcze wejdzie na YouTube'a, ktoś inny wejdzie sobie na porównywarkę opinii typu TripAdvisor, a ktoś inny wejdzie sobie do Google'a. I teraz SEO-wcy tego nie przewidzieli, tworząc strony internetowe i dzisiaj do stron internetowych podczepiane są ekosystemy, bo te strony internetowe awizują na pewną usługę lub produkt i jednocześnie sama strona dzisiaj nie wystarczy. Musimy być też aktywni w tych kanałach social mediowych.
Tworzy się specjalne artykuły SEO. Co to znaczy? Artykuły pod jakieś wyrazy określone, czy sformułowania, czy tak jak mówiliśmy, pytania?
W większości publikacji, które pojawiają się na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, kluczowe są 128 pierwszych znaków. To oznacza, że wyszukiwarka nie zaindeksuje nam zbioru 1008 znaków, tylko zaindeksuje ten początek. Ten inny rodzaj indeksowania, czyli inny rodzaj czytania przez boty, burzy trochę nasz rytuał, który mamy ze szkoły podstawowej. Przypomnijmy, państwo pewnie doskonale pamiętacie. Rozprawka to musiał być wstęp, rozwinięcie i zakończenie. W SEO burzymy tę architekturę i zaczynamy od razu od tego, co jest najważniejsze. Mamy często tylko 150 znaków, żeby napisać samo gęste, jak to mówią teraz młodzi ludzie. I to jest pisanie pod SEO, czyli konkretyzacja, jak najwięcej rzeczy, które są związane z treścią zapytania i jak najszybsze dotarcie do celu, a celem pani w przypadku zapytania o usługę fryzjerską, a kogoś w przypadku zapytania o dobre miejsce na kolację, jest uzyskanie tej odpowiedzi jak najszybciej i pełnej, by nie wymagało to kolejnych pytań.
To dobre czy złe?
To bardzo dobre, bo to jest gospodarka naszym czasem i gospodarka naszymi zasobami, ale z drugiej złe, bo to nie jest ta konserwatywna polszczyzna. To jest język internetowy i puryści językowi oburzają się na ten sposób pisania. Zresztą widzimy bardzo często na stronach internetowych coś, co chyba by nie przeszło egzaminu u naszej ulubionej polonistki, ale z punktu widzenia pewnej sprawczości technologicznej jest to zrobione bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie.
Czytając różne artykuły, wyczujemy, który to jest artykuł SEO?
Myślę, że osoby, które zajmują się tym profesjonalnie, zauważą niuanse. Bardzo często te artykuły, które pisane są pod SEO, mają formę tak zwanych rubbish content, czyli to jest tak zwane śmieciowe treści zebrane do jednego ładnego pojemnika z cudownym opakowaniem. To jest przykład 10 rzeczy, które powinnaś wiedzieć o weekendzie w Sopocie. I w tym tytule ja już wiem, że to jest pod SEO, bo tam będzie napisane pewnie w punkcie trzecim, jak zmęczysz się spacerem wzdłuż promenady, to rybka, a jak wieczorem znajdziesz czas na zabawę, to. I te 10 punktów jest po to, żeby zaopatrzyć algorytmy Google w treści, które najczęściej, bo jeszcze do tego punktu nie dotarliśmy, zostały zamówione przez firmę lub przez agencję SEO, albo przez właściciela jakiejś części ekosystemu internetowego, po to, żeby znalazło się to właśnie w wyszukiwarce bardzo wysoko. Teraz, dlaczego jest to robione właśnie w ten sposób? Dlatego, że algorytmy Google najpierw indeksują duże, wartościowe, cenione zbiory danych. Mhm. Dlatego na przykład wszystkie strony internetowe, duże strony zawierają coś takiego jak katalogi ogłoszeń, katalogi firm. Natomiast mniejsze strony zawierają tak zwane działy Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, gdzie mamy bardzo długą, rozwijaną listę rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Te pytania bardzo często bawią swoją banalnością. Na przykład, jak dojechać do naszego spa? Mhm. Przecież żyjemy w czasach, kiedy jest Google Maps i każdy może sobie włączyć to narzędzie albo włączyć Janosika. To jest właśnie zrobione po to, żeby zagospodarować jakąś część użytkowników, którzy dokładnie takie pytanie wpiszą do Google'a, czyli jak do was dojechać.
Padło hasło, że są osoby, które się w tym specjalizują, całe firmy, które się specjalizują. Czy to dotyczy głównie branży takiej właśnie turystycznej, usługowej?
Dotyczy całego rynku internetowego, a dzisiaj w internecie są już wszyscy. Choć w ostatnich latach doszło do pewnego podziału specjalizacji, to znaczy tworzone są strony internetowe i zlecane jest wykonanie tak zwanej infrastruktury, ten parametr, o którym sobie powiedzieliśmy, żeby ta strona była napisana dobrym kodem, żeby szybko się ładowała, żeby była lekka i to robi jeden zespół. Następnie do pracy przystępują właśnie kontentowcy, czyli ci, którzy tworzą treści. To bardzo często są właśnie osoby z humanistycznym wykształceniem, z pewną lekkością pisania, a na to wszystko nakładana jest korekta SEO-owców, którzy przychodzą i te treści optymalizują właśnie pod wyszukiwarkę. Ta druga i trzecia część bardzo często jest łączona, to znaczy, że teksty pisze od razu ktoś, kto zajmuje się i tworzeniem treści i wie, w jaki sposób one powinny być napisane pod SEO. Tyle tylko, że teraz dotarliśmy do czasów, w których pojawiło się coś, co ten zespół może trochę zdemontować. Sztuczna inteligencja. Mhm. Dlatego, że głównym atrybutem, taką przewagą, wartością strony internetowej jest unikalność treści. W 2024 roku ciężko napisać coś, czego jeszcze nikt wcześniej nie napisał. A duplikowanie się treści, powtarzanie się treści jest głównym błędem osób, które tworzą strony internetowe, tak zwane kopiuj-wklej albo plagiatowanie. Niestety taka strona internetowa nie zrobi kariery. I to jest olbrzymi wysiłek intelektualny dla człowieka, jak napisać coś o usłudze kosmetycznej, czego jeszcze nikt nie napisał. I tu właśnie przychodzi teraz to narzędzie w postaci właśnie ChatGPT, gdzie możemy napisać prosty prompt, przeanalizuj 125 stron o usługach kosmetycznych i opisz mi mikrodermabrazję w sposób, jakiego jeszcze nikt nie zrobił. Człowiek tego nie zrobi. ChatGPT będzie próbował sobie z tym poradzić.
Trochę straszne, trochę zachwycające.
Kolejny etap procesu. To nie oznacza, że te osoby wcześniej straciły pracę, bo te zespoły są komplementarne. Bardzo często ChatGPT występuje w roli asystenta, a nie osoby, która wykluczyła kogoś z zawodu. A teraz dlaczego wspominam w ogóle o roli sztucznej inteligencji? Dlatego, że proszę Państwa, przed nami wyszukiwarki z elementami sztucznej inteligencji, czemu chcę dosłownie kilka minut poświęcić. Zostaniemy sobie przy tym przykładzie o tej kolacji w Trójmieście. Dzisiaj, żeby podjąć decyzję, musimy sami wpisać ileś zapytań do Google'a. Mhm. Która restauracja, która ma najlepsze recenzje, jak dojechać, czy obok jest parking, czy trzeba tam wcześniej rezerwować, jak to zarezerwować, czy można płacić kartą, czy można wziąć na wynos, czy możemy z pieskiem przyjść. Szereg rzeczy tworzy nam pewne zadanie, które my musimy przeprowadzić, następnie jeszcze skomunikować się z osobą, z którą planujemy spędzić miły wieczór, połączyć nasze kalendarze i na samym końcu tego procesu mamy decyzję. Nowy model wyszukiwarek, który powstanie, czyli element tak zwanego asystenta AI, będzie powodował, że my będziemy to całe zadanie pisali jako zadanie dla AI. Planuję miło spędzić sobotni wieczór w Gdańsku. Jakie masz propozycje?
I dostaniemy?
I algorytm AI-owy, czyli sztucznej inteligencji, przeindeksuje wszystkie zasoby internetowe i wylistuje nam te rzeczy. W sobotę o 20 jest premiera nowego filmu. Zostało trochę biletów w dobrym miejscu. Jest promocja. Możesz połączyć to z wyjściem do restauracji. Jeżeli będziesz potrzebował parkingu, to jest taki rodzaj concierge, takiego opiekuna cyfrowego. To powoduje, że trochę inaczej trzeba myśleć teraz o stworzeniu stron internetowych, bo na te strony będzie wchodził nam mechanizm, który będzie pobierał sobie jedną część i kleił to w całe zadanie. To będzie bardzo duże usprawnienie dla nas, bo my nie będziemy musieli aż tyle googlować. Proszę sobie teraz wizualizować, ile my rzeczy wykonujemy w internecie, jak planujemy wakacje albo długi weekend.
O rację.
Teraz zrobi to dla nas agent AI, ale z drugiej strony teraz postawmy się w roli osoby, która ma rutynę tworzenia SEO z lat 10. I dzisiaj przychodzi nowe wyzwanie. Dlatego najtrudniejszą dzisiaj rzeczą dla wszystkich SEO-owców, dla wszystkich, którzy pracują w biznesie internetowym, jest proces oduczania się starych rutyn i przejścia na nowe rutyny. Mamy tutaj obszar, w którym jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze żaden z dużych graczy nie odsłonił się z tym agentem AI. To są na razie zapowiedzi. Notabene sama firma OpenAI szukuje własną wyszukiwarkę, która będzie rywalem Google'a. I teraz to wszystko powoduje, że ta grupa zawodowa z bardzo dużym skupieniem patrzy na zmiany, w którym kierunku to pójdzie, bo trzeba będzie na pewno zmienić sposób swojej pracy.
Ale na pewno jest taki moment w firmie, kiedy stwierdzamy, no już sama strona nam nie wystarczy, musimy skorzystać z kogoś, kto zna się na SEO, żeby nam tą stronę, w cudzysłowie mówiąc, podreperował. Kiedy jest taki moment?
To jest bardzo zauważalne w wynikach sprzedaży. W którymś momencie przestaje dzwonić telefon. Mieliśmy za sobą świetny rok 2005, 2006. Bardzo dużo klientów, klientek, zamówienia na mailu, otwierające się drzwi, rodzaj takiej euforii biznesowej i nagle z nieznanego powodu to wszystko się skończyło. Mimo, że nadal mamy dobre standardy, mamy dobry biznes. To oznacza, że prawdopodobnie przyszedł na rynek ktoś, kto zaproponował to samo, ale ma lepsze SEO, lepszy marketing. To jest pierwszy sygnał ostrzegawczy. Drugi sygnał to jest po prostu tak zwana czutka. Jeżeli zrobiliśmy coś, co było zrobione 10 lat temu, a jeden rok w internecie jest jak dekada, to z czystej przyzwoitości zawodowej, z takiej rzetelności powinniśmy pewne rzeczy poprawić, udoskonalić, żeby to było ten tak zwany nowoczesny sznyt. To jest ten drugi punkt. A trzeci to bardzo często dojrzałość zespołów. Inaczej patrzymy na biznes, naszą pracę, jak zaczynamy pracę, potem krzepniemy, nabieramy doświadczenia i surowo potrafimy ocenić, że to, co zrobiliśmy 3 lata temu, to dzisiaj zrobiłabym to chyba trochę inaczej albo lepiej. To wszystko miksuje nam się w tak zwany fundament do podejmowania decyzji. Na to wszystko oczywiście nakłada się rywalizacja. No, wszyscy, którzy pracują w marketingu, mają swoje ambicje, mają swoje ego, też lubią rywalizować, chcą być trochę lepsi od konkurencji. To jest ten moment, żeby zacząć szukać firmy od SEO.
Twórcy SEO cały czas będą potrzebni? Czy w pewnym momencie będzie coś takiego, że już będziemy korzystać tylko ze sztucznej inteligencji?
Coraz częściej słyszę zarówno od moich klientów, ale też na rynku, że rośnie waga słowa, które nam się trochę banalizuje w ostatnich tygodniach ze względu na polityków, czyli audyt. Zanim zaczniemy wydawać pieniądze na SEO, zanim wrzucimy lekką ręką do niszczarki efekt naszej pracy z ostatnich lat, warto zaprosić kogoś, kto chłodnym okiem, z dystansem pokaże, co nam faktycznie wyszło, bo nie wszystkie rzeczy od razu trzeba likwidować, gdzie są obszary do poprawy, a gdzie są deficyty, czyli rzeczy, których my nie mamy, a już powinniśmy mieć, bo jest takie momentum rynkowe, bo konkurencja już to robi. Ten audyt jest oczywiście usługą płatną, trzeba za to zapłacić, ale pozwoli nam również oszacować nasze zasoby, ile osób w firmie będzie mogło się tym zająć, finanse, czy to jest moment, w którym nas na to stać, jako być może małą firmę. No i trzeci element to jest czas, bo te rzeczy być może będą procesem 12-miesięcznym. Więc warto zaprosić analityka, warto zaprosić audytora, żeby z nami o tym porozmawiał. To nie jest rodzaj szkolnej recenzji, to nie jest po to, żeby nas zdeprymować, to nie jest krytyka, to jest początek podejmowania kolejnych decyzji i to państwu rekomenduję, zacznijmy od audytu.
Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę.
Dziękuję bardzo.